Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M.
Teksas obejmuje 7,4% całkowitej powierzchni kraju.
To już dostatecznie ważny powód, by o tym stanie Ameryki opowiedzieć nieco więcej w magazynie Świat jest piękny.
Naszym gościem jest autor książki Teksas to stan umysłu, podróżnik i honorowy mieszkaniec oficjalnej stolicy kowbojów Artur Owczarski.
Porozmawiamy o pogodzie. Czy to prawda, że w Teksasie non-stop świeci słońce?
Nie, nieprawda. Wielokrotnie widziałem deszcz i nieraz złapała mnie burza. Natomiast tak, potrafi być gorąco. Ja piszę w jednym z rozdziałów, jak dojechałem do granicy meksykańskiej i jestem w Parku Narodowym Big Bend. I tam synoptycy podawali, że jest 45 stopni w cieniu. Tylko uwierzcie mi, że ja jadąc przez kilka godzin i czasami próbując wysiąść z samochodu, żeby zrobić zdjęcie lub się rozejrzeć, ja nigdzie nie widziałem cienia. Ja nie rozumiem zasadności podawania temperatury w cieniu, jeżeli tego cienia nie ma. I tam było 70 stopni i takie są realia. Dlatego też nawet na asfalcie, jeżeli staniesz na krótką chwilę, to poziom wyczerpania bardzo szybko jest niewiarygodny. Też dlatego w tych rejonach i w tym czasie, czyli głównie w lecie, ludzie nie przekraczają nielegalnie granicy w ciągu dnia, bo nie jesteś w stanie iść przez pustynię w takich warunkach. Idą nocą.
Teksas to prerie?
Nie tylko. A Hill Country, gdzie jest Bandera i Fredericksburg wspomniany, to są górzyste tereny pełne drzew i pełne cienia. Są rejony z lasami. Niewiele osób kojarzy od razu, ale przecież Teksas ma gigantyczne wybrzeże z Zatoki Meksykańskiej, więc są hotele jak w Egipcie i miejsca turystyczne. Jest preria, jest pustynia, jest wszystko. Jest to kraj, tak jak mówiłem, większy niż jakikolwiek europejski kraj, więc przy takim obszarze można spotkać naprawdę dużą różnorodność.
Widzę, że Marek zatrzymał się w książce na rozdziale o winie. Już
no tak, bo wspominałeś o tym właśnie, jak Ameryka, to wina ewentualnie kalifornijskie nam się kojarzą, no ale też wspominałeś o tym, że Teksas też zaczyna słynąć z win.
Dla mnie to było oświecenie, bo ja wiedziałem właśnie, że Kalifornia, może Oregon, a na całym świecie można kupić wina kalifornijskie. I do dzisiaj produkcja wina, jeśli weźmiemy całość w Stanach, to Kalifornia zajmuje 90%. Natomiast Teksas już jest na piątym miejscu. Produkują w granicach 35-40 milionów butelek rocznie. Bardzo silny przemysł, który rośnie od 20-25 lat mniej więcej. Więc dzisiaj jadąc do Teksasu można spotkać ojców założycieli winnic. Tych, którzy będą w katalogach firmowych za 150 lat i będą wspominani jako ci geniusze, którzy się odważyli, którym się powiodło. To oni dzisiaj tam chodzą między winoroślami, zrywają owoce i produkują wino. To wino jeszcze nie wyszło poza obszar Teksasu, bo Teksas to jest w granicach 40 milionów ludzi, więc nie wyrabiają z popytem zewnętrznym. Poza tym produkcja wina, nie oszukujmy się, czy to Chile, czy RPA, czy Australia, czy Kalifornia, na świecie jest gigantyczna, więc Teksasowi będzie się jeszcze długo trudno przebić, ale uwierzcie mi, że jakość tego wina nie ustępuje niczym winom francuskim, czy z jakiegokolwiek innego regionu świata, tam, jeśli myślicie o winie, które wy lubicie. I niesamowite jest to, że można tam pojechać. Jest takie słynne miejsce w Kalifornii, które się nazywa Dolina Napa. I tam oprócz winnic i możliwości zwiedzania tych winnic jest mnóstwo restauracji, włącznie z takimi na poziomie Michelin. I w Teksasie właśnie przez Fredericksburg przechodzi tak zwana Wine Road, czyli jest to około 100 kilometrów drogi, wzdłuż której leżą winnice, bliżej dalej. Możecie do większości z nich wjechać, tam są punkty degustacji, są restauracje, opowiedzą wam o winach, niektórzy pozwolą przejść między winnicami. Możecie tam pojechać w zorganizowanych grupach, busikami, żeby próbować wina, albo samotnie samochodem, tak jak ja to zrobiłem. Więc co ciekawe, to miejsce wyrosło na drugie po Dolinie Napa, jeśli chodzi o turystykę winną w całych USA. Czyli Dolina Napa i właśnie Fredericksburg w Teksasie to są destynacje, jeżeli ktoś jest miłośnikiem wina, idealne do tego, żeby taką turystykę uprawiać.
Ja na koniec chciałabym wrócić do jeszcze jednego wątku, o którym już wcześniej mówiłeś. Teksas graniczy z Meksykiem i mówiłeś, że to właściwie dwaj bracia. Jakie są jeszcze tego konsekwencje poza Tex-Mex?
Muzyka, życie w stylu rancherskim. Są rancha po jednej i po drugiej stronie granicy i to się niczym nie różni. Ze smutnych historii tylko powiem tak, w Stanach jest praworządność, a w Meksyku rządzą kartele i ludzie sobie są tego świadomi, więc Amerykanie niechętnie, jeżeli nie muszą zrobić zakupów czy jechać do dentysty i nie mieszkają przy samej granicy, niechętnie wyjeżdżają na krótkie wypady na drugą stronę. Słyszałem też historię o tym, że niektórzy bardzo bogaci meksykańscy rancherzy mieszkają po amerykańskiej stronie ze względu na to, że boją się na przykład porwań członków rodziny przez kartele. No i granica, jak zawsze i wszędzie na świecie, rodzi kontrowersje i jest miejscem idealnym do zarabiania nielegalnych pieniędzy, czyli przemyt ludzi, narkotyków, a to się tam dzieje. Niemniej jednak kulturowo są to bardzo bliskie miejsca sobie.
Sporo już o Teksasie wiemy dzięki naszej rozmowie, natomiast jeśli Państwo chcą dowiedzieć się zdecydowanie więcej o Teksasie, to warto sięgnąć po książkę naszego gościa Artura Owczarskiego, Teksas to stan umysłu. Tę książkę też za chwilę będziemy mieli dla Państwa w naszym konkursie. Jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, a jak zostałeś honorowym mieszkańcem miasta Bandera? Bo czytam tutaj w Twojej notce biograficznej na okładce książki, że takowym jesteś właśnie.
No jestem, no, chodziłem dużo po mieście, uśmiechałem.
To wystarczy, tak?
Tak.
Dziękujemy Ci za rozmowę. Zachęcamy do czytania książki Teksas to stan umysłu. No a kiedyś, kiedy będzie już można bez problemów podróżować do odwiedzenia tego właśnie niezwykłego stanu. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Ślicznie dziękuję, miłego dnia.
Mamy dla Was kilka egzemplarzy książki Teksas to stan umysłu. Po piosence padnie pytanie, a na odpowiedzi będziemy czekać mailowo. Adres podróże@radio.m.pl.